popołudniowa rozmowa Radia Poznań. Zaprasza Adam Michalkiewicz.
Dzień dobry, w naszym studiu wiceminister rozwoju i technologii poznański, radny i poznański polityk Nowej Lewicy Tomasz Lewandowski.
Dzień dobry, kłaniam się.
Panie ministrze, 4 miliardy złotych ma w tym roku trafić, ma wydać rząd na dofinansowanie budownictwa społecznego, komunalnego. Ile pieniędzy trafi do Wielkopolski z tych 4 miliardów? To będzie znacząca suma?
Będzie znacząca suma. Jest kilkadziesiąt wniosków oczekujących na wsparcie z terenu całej Wielkopolski. I warto zwrócić na to uwagę, że to nie chodzi tylko o Poznań. Poznań w tym pierwszym rzucie w lutym dostanie 148 milionów, bardzo duży zastrzyk, ale to są takie też mniejsze miasta jak na przykład Buk, Opalenica, Śrem jest bardzo środa w aplikowaniu o te środki, więc to jest bardzo budujące. Co istotne, to nie są środki tylko i wyłącznie na budowę nowych mieszkań komunalnych czy społecznych, tych CIMOSKO-TBS-owskich, ale też remont starych budynków i remont pustostanów.
Poznań te pieniądze przede wszystkim dostaje na osiedle przy ulicy Żelaznej, niedaleko Malty. Pół tysiąca mieszkań.
Mamy 130 milionów, które pojawią się właśnie na ten cel na koncie Poznania w lutym. Przy Żelaznej ma powstać 516 mieszkań TBS-owskich. Wartość całej inwestycji 288 milionów. Poza tym grantem też, co ważne, Poznań będzie się ubiegał o finansowanie zwrotne, o tani kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego. No i wszyscy liczymy, ja również, że to się uda.
Jest zapotrzebowanie na takie budownictwo społeczne, czy jednak poznaniacy wciąż marzą i myślą o własności?
Ja myślę, że wszyscy marzą o własności.
Bo w tym przypadku nie będzie można wykupić tych mieszkań?
Nie będzie można wykupić. A te osoby, które w przestrzeni publicznej zadają pytanie, czy wolisz mieć własność, czy najem, popełniają pewien błąd logiczny, ponieważ wszyscy oczywiście chcielibyśmy być piękni, młodzi i bogaci, ale gdybyśmy już zadali pytanie, z czym ta własność się wiąże, z jakimi obciążeniami kredytowymi, z jaką niepewnością, no to myślę, że wielu z nas wybrałoby dostępny najem, czy to w SIM-ach, czy w TBS-ach. Warto zwrócić uwagę na to, że ten najem w TBS-ie dzisiaj to jest mniej niż jedna druga czynszu rynkowego. Także bez obciążenia kredytowego, bez horrorów nocnych, czy około 10, czy stać nas na kolejną ratę kredytu. Więc to i to, co najważniejsze, to jest bardzo pewny stosunek najmu. Możemy tam mieszkać do śmierci, nikt nas stamtąd nie ruszy.
Ale wykupić mieszkanie nie będziemy mogli. Nie planuje pan żadnych zmian w tym zakresie?
Od samego początku systemu, a więc od roku 94, wprost wręcz w ustawie były zapisy mówiące o tym, że to są mieszkania pod najem. Nie było dopuszczonego wykupu. Nic w tym zakresie nie zamierzamy zmieniać. Choć oczywiście oczekiwania będą, żeby to wykupić, żeby wykupić za ułamek też wartości. Tym oczekiwaniom absolutnie się nie dziwię, bo w naszym kraju przecież przez ostatnie 30-35 lat za bezcen były sprzedawane mieszkania przecież i komunalne, i spółdzielcze, i różne inne zasoby były wyprzedawane, więc nie dziwi też to oczekiwanie. No ale jest czas na podejmowanie już teraz mądrych decyzji.
Wczoraj w Poznaniu przed katedrą protestowali mieszkańcy osiedla maltańskiego w Poznaniu. Był Adrian Zandberg, lider partii Razem, był Piotr Ikonowicz. Pan zastanawiał się, czy przyjść, czy nie wiedział pan w ogóle o tym proteście?
Nowa Lewica była na tym proteście, byliśmy reprezentowani, ja osobiście nie mogłem, miałem inne obowiązki, byłem poza Poznaniem, wieczorem dopiero przyjechałem, natomiast my w pełni popieramy wszystkie te głosy, które się tam pojawiały. Może z pewnym zniuansowaniem roli miasta w całym procesie, bo oczywiście wygodnie jest uderzać w radnych, w prezydenta. Natomiast trzeba pamiętać, że tu mieliśmy do czynienia z rynkową, do bólu rynkową powiedziałbym nawet, transakcją między kościołem a prywatnym deweloperem. I to z taką transakcją, która niekoniecznie w centrum uwagi miała mieszkańców tam zajmujących lokale, ale no, negocjacje cenowe były tutaj w centrum.
A pan jako też poznański radny będzie głosował za taką zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, by deweloper mógł tam wybudować więcej mieszkań niż zezwala obecny plan?
Mnie w ogóle rozbudowa mieszkaniówki wokół Malty martwi i z mojej perspektywy najlepiej byłoby, gdyby w tym terenie, jeżeli ma powstać mieszkaniówka, to żeby to była mieszkaniówka bardzo niska, bez żadnych dominant i
ale nawet obecny plan zakłada coś innego.
I maksymalnie rozrzedzona, także głosując plan plan ogólny gminy. W grudniu podniosłem rękę także za zmniejszeniem intensywności zabudowy i obniżeniem tejże zabudowy. I przypomnę, że aktualne jest stanowisko Rady Miasta Poznania, które wskazuje, że do rozstrzygnięcia i do załatwienia sprawy mieszkańców osiedla Maltańskiego planu z nowymi parametrami nie będzie.
To jak rozwiązać ten problem? To deweloper, to kościół powinien zapewnić nowe mieszkania tym ludziom, którzy też nie spełniają kryteriów, na przykład jeśli chodzi o mieszkania socjalne?
Od samego początku zależało mi, żeby kościół po prostu nie działał tak, że uzna, że to jest problem miasta, tak? A więc upublicznimy koszty rozwiązania tego problemu, a sprywatyzujemy zysk, sprywatyzujemy po stronie kościoła zysk. Więc nie chciałem, żeby tylko i wyłącznie poprzez mieszkania komunalne ten problem ludzi został załatwiany. No w moim przekonaniu tak duża, ogromna kwota, 420 milionów, pozwoliłaby kościołowi wejść z twarzą i zapewnić tym ludziom godne mieszkania. I to niekoniecznie tylko w zasobie komunalnym, remontowanym, ale też w zasobie prywatnym. Można było się zastanowić nad zakupem tych lokali, można było się zastanowić nad długoletnimi umowami dzierżawy czy najmu. No, absolutnie wizerunkowo, moralnie Kościół tą sytuację przegrał.
Czyli to Kościół powinien zapewnić z tych pieniędzy mieszkania tym ludziom, którzy tam mieszkają i się nie chcą wyprowadzić?
No, właściciel całego terenu, a właścicielem jest kościół.
Ale też pamiętajmy, że to są samowole budowlane, że to nie jest tak, że te domy, które tam stoją, są
rzeczywiście legalne. Sytuacja jest skomplikowana. Trzeba wiedzieć, że przecież to nie mamy do czynienia z instrumentami rynkowymi. To nie jest tak, że kiedyś kościół zakupił tą działkę, liczył na wzrost wartości i po latach zdecydował się ją sprzedać. To są tereny, które swego czasu były przecież darowane kościołowi. No, nie dla prowadzenia działalności deweloperskiej-biznesowej, ale dla działalności społecznej, społecznie pożytecznej. Więc trzeba byłoby brać pod uwagę właśnie cel tego, w jaki sposób brać ten cel pod uwagę, w jaki sposób Kościół wszedł w posiadanie tego terenu.
Nie boi się pan, że po tak zwanej sprawie marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, chodzi o relacje z Amerykanami, Amerykanie mogą na przykład wyprowadzić wojska z Polski, na przykład z Poznania?
Ale to przecież to jest naprawdę myślenie naiwne. Jeżeli ktoś...
Już ambasadorów sugerował między wierszami coś takiego.
Jeżeli ktoś uważa, że przy mojej całej atencji do Amerykanów, do całego narodu amerykańskiego, trzeba być naprawdę naiwniakiem, żeby uważać, że Amerykanie po pierwsze będą bronili Polski w sytuacji, kiedy po prostu nie będzie to związane z ich interesem narodowym, geopolitycznym, strategicznym. I trzeba być naiwnym, żeby uznać, że wymiana zdań między ambasadorem a marszałkiem Sejmu, nawet najostrzejsza, spowoduje tak poważne działania. No,
a to jest tylko wymiana zdań, czy to jest jednak coś więcej?
Polacy są bardzo ważnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Państwa, które idzie na zwarcie w tej chwili z najpotężniejszym przeciwnikiem, z Chinami. Na zwarcie gospodarcze na pewno, miejmy nadzieję, że nie militarne. I Polska jako pewien straszak, jako wysunięty bastion w Europie Środkowo-Wschodniej jest niezwykle ważna dla utrzymywania w ryzach pewnych relacji między Rosją a Stanami Zjednoczonymi. I dlatego są tutaj wojska Stanów Zjednoczonych. Poza wszystkim jesteśmy bardzo lojalnym partnerem. Wydajemy bardzo dużo na zbrojenia. Ten sprzęt kupujemy w Stanach Zjednoczonych, HIMARS-y, F-35, Apache.
Czyli
większość uzbrojenia mamy amerykańskiego, więc trudno wyobrazić sobie po pierwsze bardziej lojalnego partnera, po drugie partnera, który byłby w tej chwili w tej części Europy bardziej Stanom Zjednoczonym potrzebny.
O obecność amerykańskich wojsk w Poznaniu Wielkopolsce jest pan zatem spokojny?
Jestem absolutnie spokojny. Wiem, że Amerykanie kierują się swoim interesem. Cieszę się, że ktoś w naszym państwie był na tyle asertywny, żeby powiedzieć, jak sprawy się mają i zachować się tutaj godnie.
A czy ta krytyczna postawa wobec Donalda Trumpa to taka próba ożywienia lewicowego elektoratu trochę?
Włodzimierz Czarzasty jest dzisiaj drugą osobą w państwie, jest marszałkiem Sejmu i powiem przewrotnie, że mimo, że nie nastąpiła żadna przesłanka z artykułu 131 Konstytucji, zastąpił prezydenta, bo ten zrejterował w momencie, w którym padły skandaliczne słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych o udziale wojsk sojuszniczych, czy to w Afganistanie, czy w Iraku, czy w czasie innych konfliktów. W sytuacji, w której mieliśmy do czynienia naprawdę z traktowaniem Polski jako terenu zamorskiego i terytorium zamorskiego, a nie ważnego sojusznika, władze państwa, prezydent powinien zabrać głos. Nie zabrał. Jako Polak cieszę się, że zrobił to marszałek Sejmu i zrobił to bardzo dobrze, z wyczuciem, co niezwykle istotne.
Choć zerwanie tych stosunków dyplomatycznych, no to dosyć mocne.
Ale to przecież to jest jakaś bzdura. No jak proszę zauważyć, jak ambasador tego czy innego państwa może powiedzieć, że zrywa stosunki dyplomatyczne z marszałkiem Sejmu. No kto będzie następny? Marszałek Senatu? Być może przewodniczący Komisji Obrony Narodowej?
Pan jest zapraszany na przykład na przyjęcia do ambasady Stanów. Jak wyglądają te relacje wiceministra z Amerykanami?
Jesteśmy zapraszani, ale to są często spotkania kurtuazyjne, rozmowy. Dyplomacja się na różny sposób prowadzi, także w ten, że poznaje się przedstawicieli różnych formacji politycznych, buduje się zaufanie. No z całą pewnością tego typu wypowiedzi ambasadora nie służą budowaniu jakiegokolwiek zaufania z przedstawicielami wszystkich partii politycznych.
I pana zdaniem marszałek Czarzasty stanowiska zmieniać nie powinien?
No absolutnie. Ja jestem dumny ze słów, które padły i mam nadzieję, że przywódcy europejscy też w sposób asertywny będą w tych relacjach transatlantyckich występowali.
Żeby Donald Trump Nobla nie dostał pokojowego.
To jest akurat naprawdę trzeciorzędna kwestia, Donald Trump, podobnie jak jego poprzednicy, traktował Unię Europejską i partnerów w Europie jako sojuszników, a nie jako grupkę osób, którzy będą wykonywali wszystko, co sobie zażyczy, bo to nie buduje sojuszy, to nie buduje zaufania.
Mówi Tomasz Lewandowski, wiceminister rozwoju i technologii z Nowej Lewicy. Dziękuję za rozmowę.
Miłego popołudnia. Dziękuję.
Do usłyszenia.
Popołudniowa rozmowa Radia Poznań.